Chciałbym dzisiaj zacząć od jednego z najważniejszych pytań, jakie musi sobie zadać człowiek w życiu. Wiecie, jakie to pytanie? Albo skąd wziąć pieniądze na życie? Tak? Skąd wziąć kasę? No tak, na to pytanie, skąd wziąć kasę na życie, to lepiej, żebyś wiedział, tak? To lepiej dla siebie, żebyś znalazł szybko odpowiedź na takie pytanie. Nie, to jest inne takie bardzo... Może kiedyś odpowiemy sobie, Tomek, na te pytania, jak żyć. Ale dzisiaj chciałbym takie, może ono jest bardziej fundamentalne. Pytanie, kim jestem? Na co dzień oczywiście to pytanie nam nie dotyczy. Nie chodzi z nami do Biedronki po zakupy. Jak wstajesz o 6, żeby iść do roboty, też to pytanie ci nie dotyczy. Albo gdzieś wyjeżdżasz, albo dziecko ci płacze, albo cokolwiek, to nie zadajesz sobie tego pytania. Zadajesz sobie pytanie, jak mieć święty spokój. Ale co jakiś czas to do nas wraca, kim jestem, a tak naprawdę tam w głębi za tym pytaniem stoi drugie pytanie o moją wartość. O moją wartość. Co znaczy? Co znaczy moje życie? I dzisiaj chciałbym mówić o naszej tożsamości. O twojej tożsamości, o mojej tożsamości. Taki amerykański pastor, Sam Chand, on podzielił życie człowieka na 4 okresy. I myślę, że tak ogólnie rzecz biorąc jest to adekwatne do tego, co myślę. Pierwszy okres to jest od 1 do 20. Rodzisz się, dowiadujesz się, kto jest twoimi rodzicami, to jest pierwsza rzecz. Później dowiadujesz się, jakie masz nazwisko, idziesz do jednej szkoły, drugiej, trzeciej, jesteś nastolatkiem, myślisz, że twoje życie, że to jest najgorszy moment w twoim życiu, myślisz, że twoje życie jest wtedy w najgorszym momencie. Prawda jest taka, że później będziesz tęsknił do tego, że będziesz później myślał, że to był najfajniejszy okres w twoim życiu. I w tym okresie nasza tożsamość kształtuje się o swoją rodzinę, o kolegów w szkole, w tym miejscu, gdzie się wychowałeś. Masz stosunkowo niewiele obowiązków, tak? Oczywiście wydaje ci się, że odrabianie lekcji to jest po prostu straszne, że szkoła jest głupia, ale generalnie nie masz takich wielkich obciążających obowiązków i tak naprawdę nie wiesz, kim jesteś. Nie wiesz, kim jesteś. I kolejny okres to jest od 20 do 40 i to jest bardzo taki konstytucyjny moment, bardzo taki moment, który fundamentuje nas w życiu. W tym czasie znajdujemy swoją pierwszą, drugą, trzecią pracę, wcześniej być może kończymy studia i w okresie między 20 a 40 dowiadujemy się, kim jesteśmy. Wtedy dowiadujemy się, jakie są nasze mocne strony, jakie są słabe strony, w czym jesteśmy dobrzy, w czym nie. W tym okresie najczęściej powinniśmy założyć rodzinę, pojawiają nam się dzieci w tej rodzinie, ilość w zależności od upodobań, fantazji, tak? I to jest taki moment, kiedy powinniśmy odkryć swoją tożsamość. To jest moment między 20 a 40, kiedy masz siły, kiedy ci się chce, kiedy powinieneś odkryć swoją tożsamość w życiu. To jest okres na znalezienie swojego miejsca na ziemi. Powinieneś w tym momencie już wiedzieć, kim jesteś. Ale też jest ważne, żeby wiedzieć, kim się nie jest. Kim, za co się nie brać. Kolejny okres to jest tak gdzieś 40 do 55 i to jest taki moment właśnie chyba szczytowy rozwoju uzdolnień, rozwoju swoich, to jest etap sukcesu byśmy nazwali, tak? Etap sukcesu, dzieci wyfruwają z gniazda, masz znowu czas dla siebie, w pracy osiągasz jakąś tam pozycję, jesteś już absolutnie świadomy tego, kim jesteś i 55 plus to jest czas przekazywania dziedzictwa. To jest dziedzictwa, nie chodzi mi o to, że swoje M2 albo M3 przekazujesz dzieciom, chodzi mi raczej o moment przekazania swojej osobowości, to jest czas znaczenia, tak? Kiedy w tym momencie masz największe znaczenie, czas przekazywania tego, co osiągnąłeś właśnie swoim dzieciom fizycznym, albo w kościele dzieciom duchowym, to jest okres taki już odcinania kuponów, nie masz już tyle energii, ale to jest też ważny okres w życiu, przekazywania różnych spraw współpracownikom. To dotyczy, to co powiedziałem, dotyczy spraw życiowych, niekoniecznie duchowych, a teraz o tożsamości duchowej. To ma związek trochę z tym. Oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, kiedy miałem 23 lata. Wydarzyło to się w moim pokoju I w krótkim okresie czasu zdałem sobie sprawę z tego, że coś zmieniło się w moim życiu. Jakaś część mojej duszy, część mojej osobowości uległa zmianie. Moje myśli, moje emocje, to kim jestem, pojawiły się nowe pragnienia, nowe marzenia, zupełnie nowe myśli, których wcześniej nie było w moim życiu. A ponieważ nie znałem nikogo, kto by miał podobne doświadczenie, takie jak ja, nie znałem ani jednej osoby nowonarodzonej w tym okresie czasu, to, aha, no i muszę powiedzieć, że oczywiście towarzyszyły temu takie emocje, takie uczucia jak radość, pokój, no taki totalny relaks. Odpłynąłem, to było świetne, to było wspaniałe doświadczenie, ale ponieważ nie znałem nikogo takiego, który opowiedział mi, że coś takiego się może wydarzyć, więc zacząłem się bać, że zeskizowałem trochę, że po prostu gdzieś odleciałem w krainę niebytu i zacząłem się trochę bać, tak? I kiedy przychodziłem do Boga, kiedy modliłem się, powierzając Jezusowi swoje życie, kiedy wyznawałem swoje grzechy, to jedyną rzecz, o jakiej myślałem, właściwie jedyna rzecz, jaką chciałem osiągnąć, to było przebaczenie moich grzechów, które mi ciążyły i chciałem, żeby jak umrę, żeby pójść do nieba. I te wszystkie takie fajne doświadczenia, te wszystkie fajne emocje, które gdzieś tam były we mnie w środku, to uznałem jako taki ekstra bonus. Ja się po prostu tego nie spodziewałem, nie oczekiwałem i to było świetne. Pomyślałem sobie, takie życie jest super, życie w takim Bożym odpocznieniu. I dopiero po jakimś czasie zdałem sobie sprawę, bo wtedy Biblię znałem bardzo słabo, a rozumiałem jeszcze mniej. Dopiero po jakimś czasie odkryłem, że tam pisze o nowym narodzeniu, że pisze o tej właśnie wewnętrznej przemianie w człowieku, że stajesz się kimś zupełnie nowym. Dopiero później odkryłem, że to, co się stało ze mną, to oznacza właśnie, że jestem nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie, że to, co było stare w moim życiu, tam w środku zostało zepchnięte w przepaść, odrzucone i wszystko stało się nowe. Czułem się tak i to było wspaniałe. A potem zdarzyło mi się zrobić coś złego. Zdarzyło mi się zgrzeszyć i czułem się oczywiście fatalnie z tym, czułem się z tym bardzo źle i zacząłem się zastanawiać, czy to, co było wcześniej, czy to jeszcze działa. Czy to, co wydarzyło się w moim życiu, czy to jeszcze ma znaczenie i czy to po prostu działa jeszcze. Jak teraz byłem w Czechach, to też taki zwrot mi się bardzo spodobał. Oni mówią, że coś to se není funguje. Nie funguje, to znaczy, że nie działa. Ja wtedy się zastanawiałem, czy to zbawienie z przeszłości funguje jeszcze w moim życiu. Tak? Czy to jeszcze ma znaczenie po tym moim grzechu? W ogóle Czesi super ludzie. Super ludzie. Muszę wam powiedzieć, że jechałem z takim dużym sceptycyzmem. Czego się można nauczyć od Pepików? Tak? Pomimo tego, że bracia w Chrystusie to jakieś takie uprzedzenia miałem i muszę wam powiedzieć, że przez te dwa dni pokochałem ich. Niesamowicie pokorni, niesamowicie tacy otwarci, ciepli. Aż dziwne jest, że nie mamy ze sobą relacji. Mieszkamy tak blisko i nie wiem, ale może coś będę chciał, żeby się zmieniło w tej sprawie. Wracając do mojego poczucia tożsamości w Jezusie Chrystusie poprzez grzech, ono zostało zachwiane. Tak? Sprawiło, że czułem się źle i czułem się potępiony i zdałem sobie później sprawę przez wiele lat, że jedną z najważniejszych rzeczy, z którym my zmagamy się jako chrześcijanie przez całe nasze chrześcijańskie życie, to jest walka z dwoma sprawami. Walka ze zniechęceniem i walka z poczuciem potępienia. Jeżeli jesteś inny niż ja, to szczerze ci zazdroszczę. Ale to jest rzecz, z którą muszę walczyć przez całe swoje chrześcijańskie życie. Ze zniechęceniem i z poczuciem potępienia. To są dwie najstraszniejsze rzeczy, które dotykają serca każdego człowieka. Jeżeli nie rozumiesz, kim jesteś, jeżeli nie rozumiesz jakby całego spektrum Bożej łaski, całej jej mocy, szerokości, to najprawdopodobniej będziesz miał problemy, ja to wiem, z poczuciem odrzucenia, z poczuciem potępienia. Słuchajcie, dzisiaj Jeśli nie rozumiemy tego, kim jesteśmy, to całkowicie zaburzy nasze życie duchowe. Chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment z Ewangelii Mateusza, 3 rozdział, 16 werset. I tam kolejnych kilkanaście wersetów. To jest sytuacja o chrzcie Jezusa. Mateusz 3:16. I czytamy tam tak. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I teraz uwaga. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni, 40 nocy, wówczas łaknął i przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A rzekł mu Jezus, odpowiadając: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł: napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich i rzekł: oto wszystko to ci dam, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. I tak dalej, i tak dalej. I znamy jak się potoczyła ta historia, jak się zakończyła. Natychmiast po tym, jak Jezus zostaje ochrzczony, jak zostaje napełniony Duchem Świętym i natychmiast po tym, jak pada publiczna deklaracja, i Ojciec do Niego się przyznaje i mówi o Jezusie: to jest mój Syn umiłowany, tak? Nazywa Go Synem umiłowanym, następuje atak. I to jest ciekawa sprawa, słuchajcie. O Jezusie Chrystusie czytamy w Biblii, że w ustach Jego nie znaleziono kłamstwa, tak? Czytamy, że nie zgrzeszył. Prawda jest taka, że jeśli chodzi o mnie, to diabeł ma mnóstwo rzeczy, do których może się przyczepić. Mam mnóstwo takich rzeczy, do których po prostu ma prawo przyczepić się do tego, co było, co się zdarza w moim życiu. A w Jezusie nie było takiego haczyka. I jedyną rzeczą, którą zaatakował diabeł, była jego tożsamość. Była jego tożsamość. Tak? Przed chwilą Jezus słyszy: to jest mój Syn umiłowany, i przychodzi kusiciel i mówi tak: jeżeli naprawdę jesteś Synem, jeżeli naprawdę jesteś Bożym Synem, to jest podważenie po prostu tożsamości. Gdyby Jezus zwątpił w to, kim jest, gdyby zwątpił swoją tożsamość, to prawdopodobnie usiłowałby udowodnić ją, tak? Pokazać właśnie, że jestem. Ale to pewność i przeświadczenie, że się jest tym, kim się imię jest, sprawiło, że Jezus oparł się tej pokusie, tak? Jeśli jest tak, że nie mamy poczucia bezpieczeństwa w Jezusie Chrystusie, jeśli jest tak, że nie wiemy, kim jesteśmy w Bogu, to przez całe życie będziemy się czuć słabi, będziemy lękliwi, będziemy się czuć zagrożeni. Brak poczucia tego, kim jestem w Bogu, sprawia, że czujemy się bezbronni. To, co o sobie myślimy, produkuje to, jak żyjemy. To, co o sobie myślisz, ustawia cię w twoim stylu życia, w twoim charakterze. Muszę ci powiedzieć, że nic mnie w życiu nie buduje. Ja lubię słuchać o cudach. Ja kocham po prostu widzieć te rzeczy, widzieć, jak się ludzie nawracają, widzieć Boże uzdrowienia, naprawdę to kocham, ale powiem wam osobiście, że nic bardziej nie działa w moim życiu, nic mnie bardziej nie buduje niż to, co Biblia mówi o mnie samym. Nic mnie bardziej nie buduje niż to, co Biblia mówi o tym, kim jestem w Chrystusie. Kim jestem? Jestem akceptowany. Jestem akceptowany w Jezusie Chrystusie, jestem Bożym dzieckiem. Biblia mówi, że jestem przyjacielem Chrystusa. Jezus mnie tak nazywa. Nie nazywa mnie już sługą. Przyjacielem mnie nazywa. Biblia mówi, że jestem usprawiedliwiony. Ona mówi, że jestem zjednoczony z Panem, jestem z Nim jednego ducha, jestem jednym duchem. Zostałem nabyty za cenę krwi Chrystusa i należę do Boga dzisiaj. Jestem członkiem ciała Chrystusowego. Jestem święty. Jestem zaadoptowany jako Boże dziecko. I mam bezpośredni dostęp do Boga przez Ducha Świętego. Zostałem odkupiony i zostałem uwolniony od grzechów. I Biblia mówi, że w Jezusie Chrystusie ja mam pełnię. To mówi Słowo Boże, ale to jeszcze nie wszystko. Ona mówi, że jestem bezpieczny, że nie ma, dlatego list do Rzymian mówi o tym, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Ile razy czujemy się w życiu zagrożeni? Bo są zwolnienia w twojej pracy, tak? Przeżywałem to, dorośli mężczyźni po prostu załamywali się, płakali jak dzieci. Ile razy czujemy się zagrożeni z takiego czy innego powodu, bo coś się nie powiodło, bo coś się nie udało w życiu, bo poszło nie tak, jak sobie planowaliśmy. I nasze serce bardzo bije mocno. Jadąc na konferencję, mieliśmy wypadek. Prawie bym zginął na autostradzie. Jakoś to spokojnie przeszedłem. W Jezusie Chrystusie jestem bezpieczny. W Jezusie Chrystusie jestem bezpieczny. I Biblia mówi, że jestem wolny od wszelkich zarzutów przeciwko mnie. Tak mówi Słowo Boże. I dalej mówi, że nic nie jest w stanie oddzielić mnie od miłości Chrystusowej. Że nie ma takiej siły, nie ma takiej mocy. Zostałem utwierdzony, namaszczony i zapieczętowany Duchem Świętym. I jestem ukryty z Chrystusem w Bogu. I wiem, że ten Bóg, który rozpoczął we mnie dobre dzieło, dokończy jego we mnie. Tak mówi o mnie Słowo Boże. A list do Filipian mówi, że jestem obywatelem niebios. I Bóg nie dał mi ducha bojaźni, lecz mocy Bożej. Mocy, miłości, rozsądku. I w potrzebie mogę znaleźć łaskę i miłosierdzie. Tak mówi Słowo Boże. Jestem zrodzony z Boga i żadne zło mi nie zaszkodzi. I też jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą odnajduję w Jezusie Chrystusie, dotycząca sensu życia, ponieważ Bóg daje nam cel i to sprawia, że mamy w życiu sens. Ja jestem solą i światłością tej ziemi. Jestem latoroślą, która została wszczepiona w krzew winny. Zostałem wybrany i przeznaczony po to, aby wydawać owoc. Jestem osobistym świadkiem Jezusa Chrystusa. Jestem świątynią Boga, mieszka we mnie Duch Święty. Jestem posłańcem pojednania wobec innych ludzi. Chcę to robić. Jestem współpracownikiem Boga i z Chrystusem zasiadam w okręgach niebieskich. I zostałem stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo. Mogę przychodzić do Niego bezpiecznie, z ufnością, dobrze się czuć. A Biblia jeszcze mówi, że wszystko mogę w tym, który umacnia w Jezusie Chrystusie. Jakże to pyszałkowato brzmi. Jakże to brzmi tak, no, z nutką megalomanii. Ale tak mówi o mnie Słowo Boże, ja w to wierzę. I nie patrzę się na swoje słabe strony, nie patrzę się na swoje słabości, bo jestem Synem Bożym i mogę wołać Abba Ojcze. Zmiana, którą dokonuje w życiu człowieka Duch Święty, jest trwała, jest głęboka i dotyka całego człowieka. Wiecie, to się dzieje poprzez łaskę. Ale ta zmiana myślenia sprawia, że chcę żyć inaczej. kiedy o tym pamiętam, kiedy się tym napełniam, kiedy przypominam sobie właśnie o tym, że Bóg wybrał mnie przed założeniem świata, to naprawdę chcę żyć inaczej. Chcę żyć zgodnie ze swoim powołaniem, zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie opowiadam sprośnych dowcipów, nie umieszczam na Facebooku linków do filmów, które nie licują z godnością chrześcijanina. Prowadzę się tak, żeby moje życie przynosiło Bogu chwałę. Bo wiem, kim jestem, ale kiedy nie wiesz, kim jesteś, pływasz, ześlizgujesz się z drogi, zjeżdżasz na pobocze, pozwalasz sobie na rzeczy, których się później wstydzisz, a z których diabeł chce uczynić narzędzie, aby dotknąć twojego życia, aby cię potępić. I wtedy, tak naprawdę, jeżeli nic nie pamiętasz, przychodzą do ciebie ludzie w kościele i mówią, źle postępujesz, nie rób tak. To nie działa, bo to jest zmiana od zewnątrz. O, możesz przestać przeklinać. Możesz przestać coś tam robić, ale tak naprawdę to jest zmiana krótkotrwała. Najczęściej wrócisz do tego. A zmiany, które dokonują się w nas od środka, od wewnątrz, one pozostają i działają na długo. A zmiany takie wymuszone przez człowieka, one są krótkotrwałe. Słuchałem teraz taką ciekawą historię. Pewien pastor opowiadał o tym, jak się nawrócił i palił papierosy jeszcze. Można tak, nie wiem, czy wiecie, ale tak można. To ja nie wierzę w to, że kiedy się nawracamy, to od razu jesteśmy po prostu oczyszczeni ze wszystkiego, to długo czasu zajmuje. I ten pastor opowiadał, jak palił i mówi, że naprawdę oddał życie Jezusowi, naprawdę przeżył to głęboko, płakał, to było takie mocne, ale ciągle palił. I mówi, że nawet nie wiedział, czy chce zrezygnować z tego palenia. I co tydzień przychodził do kościoła, on nie był jeszcze wtedy pastorem, to okej, to nie był palący pastor. I co tydzień przychodził do kościoła i ludzie go pytali, no jak tam twoje palenie? I nauczył się, mówi, bardzo szybko nauczyłem się pewnych rzeczy, które trzeba zrobić przed przyjściem na nabożeństwo. Wcześniej trzeba umyć zęby i zjeść jabłko. I podobno to działa. I mówi, parę miesięcy po prostu tak się ukrywał, aż pewnego razu w czasie uwielbiania z kieszeni wypadła mu paczka papierosów przy całym kościele. I wiecie, co zrobił? I powiedział, to nie moje. Wszyscy widzieli, że to było jego. Wiecie, Duch Święty nas przekonuje. Jak ciśniesz kogoś na siłę, to nie działa. Biblia mówi, że Duch Święty ma przekonywać o grzechu, tak? Pytanie, czy stać nas na taką łaskę? Czy stać nas na taką łaskę, żeby budować w ludziach tożsamość? Czy stać nas na taką łaskę, czy koncentrujemy się na tym, co jest takie zewnętrzne? Wiecie, na zmiany życia, na nawrócenie potrzeba czasu i na zmiany życia też potrzeba czasu. Jestem ciekawy, kto z was przeklinał przed nawróceniem. Nie pytam, kto teraz przeklina, to nie podnoś ręki, proszę, ale kto z was klął przed nawróceniem? Ręka do góry, śmiało. Okej, trochę nas tutaj było. No i teraz mam pytanie takie. Jak się nawróciłeś, to od razu twój język został oczyszczony? Okej, Wiesiek jest wyjątkowy. Oczywiście są tacy ludzie jak Wiesiek i jest wyjątkowy, ale masz świadomość tego, że jesteś wyjątkowy. To jest łaska. Większość z nas potrzebowała czasu, żeby Bóg oczyścił nasz plugawy język. Tak? Nie pytam, czy przeklinasz dzisiaj, nie podnoś ręki, proszę. Tak? No. Bóg oczyszcza nasz język, ale potrzeba na to trochę czasu. Ale kiedy doświadczasz nowego narodzenia i masz świadomość tego, że tu się coś wydarzyło, że nie jesteś tym samym człowiekiem, którym byłeś, to chcesz żyć inaczej. Chcesz żyć inaczej. I kiedy wiemy, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, tak? Kiedy rozumiemy, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, znika z naszego życia kilka spraw. I chciałbym wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej. Znika nieśmiałość i lęk. Ja wiem, Radek, że ty nie znasz takiego słowa. Adam ci później wytłumaczy, co to jest nieśmiałość i lęk. Ale większość ludzi zmaga się z tym. Większość z ludzi, kiedy przychodzi do Boga i nie ma tej świadomości, to tak właściwie nie wie, czy jestem w Chrystusie, czy nie jestem. Tak? No pomodliłem się albo nawet kilka razy, tak? Ja kilkanaście razy oddawałem życie Jezusowi. Kilkanaście razy podnosiłem rękę, żeby mieć pewność. Tak? Ale jak jesteś taki niepewny, to nie wiesz, czy jesteś w tym starym świecie, czy już w tym nowym i tak, wiesz, utykasz na jedną nogę ani tam, ani tam. Ale kiedy nabierasz, kiedy wierzysz to, nabierasz przekonania, to znika z naszego życia nieśmiałość, znika z naszego życia lęk i to jest, uwaga, najważniejsze, znika z naszego życia poczucie potępienia. Poczucie potępienia. I jesteśmy uwalniani od naszych największych wrogów, którzy tkwią w naszym sercu, którzy są tam w środku. Ale mamy wroga na zewnątrz, który nigdy nie odpuszcza. Amen. Mamy wroga, który nigdy nie rezygnuje. On, nie wiem, czy się męczy, czy nie, ale jeśli chodzi o opór, to jest ktoś, kto się nie poddaje. I się wydaje, że diabeł w ogóle nie zna takiego zwrotu jak poczucie wypalenia zawodowego. Nie wiem, czy w piekle może być poczucie wypalenia zawodowego, ale prawda jest taka, że on ciągle działa. Że on ciągle działa, że on ciągle chce jakby dotknąć twojego życia, tak? Dotknąć twojego życia. I wiesz co, jeżeli zdarzyło ci się upaść po nawróceniu, zrobiłeś coś tam, nie wiem, jakieś słowo nie takie wypsnęło ci się z ust, tak? Albo zapaliłeś, albo upiłeś się, albo oglądałeś coś, czego nie potrzeba, albo pokłóciłeś się z kimś, albo wziąłeś coś, co nie było twoją własnością, to chcę ci powiedzieć, że nie jest tak straszne to, co zrobiłeś, jak skutek tego w twojej duszy, jako narzędzie potępienia i osądu i odrzucenia. Jeśli uwierzysz, że ten jeden grzech jest tym, którego Bóg ci nie może wybaczyć, to ten grzech będzie cię, skutek tego grzechu będzie cię odsuwał od Boga. Ale nie ma takich rzeczy, których Bóg by nie był w stanie ci wybaczyć. Jak mówiłem, diabeł nigdy się nie poddaje, on nie rezygnuje, ciągle działa, nie ma poczucia wypalenia zawodowego. I to jest ciekawe, czytaliśmy tu ten fragment z Mateusza na początku służby Jezusa, tak? Diabeł mówi do niego, jeśli jesteś Synem Bożym. Teraz 3 lata później Jezus jest przybity do krzyża i diabeł wkłada te same słowa w usta człowieka i mówi do Jezusa, jeżeli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Zobacz, to jest ciekawe. Są te same słowa, podważenie świadomości tego, kim się jest, podważenie tożsamości. Jeśli jesteś Synem, wiecie, duża pokusa, aby przerwać ból natychmiast, i aby pokazać się, że jest Synem Bożym, tak po ludzku. To mi pokazuje jedną rzecz. To jest najcenniejsza sprawa, której musisz chronić w swoim życiu, to jest najcenniejsza sprawa, którą musisz walczyć i którą musisz budować i której musisz bronić. Swojej tożsamości w Jezusie Chrystusie. Budować w swojej głowie obraz tego, kim jesteś. Nikt nie zrobi tego za ciebie. Nikt tak naprawdę nie wie tego, kim jesteśmy, jak tylko sam Bóg. Nikt do końca tego nie wie. Ludzie znają tylko część naszego życia. Ludzie przyglądają nam się, widzimy się w jakichś konkretnych godzinach, w okolicznościach, znają tylko część, tak? Budują opinię o nas na podstawie naszych sukcesów i porażek. Ale nasze sukcesy i porażki to nie my. Nasze sukcesy i porażki to nie my. Tak? Żaden człowiek nie jest w stanie znać cię całkowicie. Moja żona mnie całkowicie nie zna. A jestem przekonany, że jej w ogóle nie znam. Im jesteśmy dłużej po ślubie, to mam wrażenie, że jej w ogóle nie znam. Tak? Znamy się w jakiejś części. Tak? Ludzie często próbują nam wmawiać, jacy powinniśmy być. Jacy powinniśmy być. Jak spełnić ich oczekiwania. Rodzice mają oczekiwania wobec dzieci. W drugą stronę też to się dzieje. Jest teraźniejszość i przyszłość, ale tak naprawdę żaden człowiek nie zna cię do końca. A diabeł buduje naszą mylną tożsamość w oparciu o kilka rzeczy. I tu chciałem powiedzieć. On buduje naszą taką fałszywą tożsamość w oparciu o sukcesy, pompując naszą pychę. Jeżeli odnosisz w życiu sukcesy, bardzo trudno jest oprzeć się takiemu poczuciu napompowania, ego rozdętego do granic możliwości. Masz klatkę piersiową taką wypiętą do przodu, że te guziczki za chwilę będą strzelać po ludziach, tak? Bo jesteś człowiekiem sukcesu. Ale porażka też może być jego narzędziem. Będzie źródło potępienia. To się mówi dzisiaj, ty przegrywie, tak? Nie znacie. Nie, to było po polsku, tak? Porażka może nas... Jeżeli, wiesz, nie układać się w życiu, to nie mówi o tobie po prostu. To nie mówi o tym, kim jesteś. I musisz wiedzieć, że jego słowa, myśli, które wychodzą od niego, są zawsze wobec nas pełne śmierci i pełne nienawiści. Zniszczyć twoje serce, zniszczyć twoją przyszłość. I my do nas samych docierają różne głosy, kiedy myślimy o tym, o kim jesteśmy. Docierają głosy ludzi właśnie, którzy mówią, że jesteś taki wspaniały, taki cudowny. I to karmi twoją pychę i tak stoisz, mów jeszcze, wdychasz po prostu te komplementy, tak? Głos diabła do nas dociera, tak? Do naszych myśli, sukcesy, porażki, ale to wszystko to nie jest prawda o tym, kim jesteś. To wszystko nie jest prawda o tym, kim jesteś. Bóg jedynie wie do końca właśnie, kim jesteśmy i największa prawda o tobie jest zapisana w Biblii. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to Biblia mówi, że teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. I wiesz co, jak masz swoją tożsamość ufundamentowaną na Bogu, to nie wstydzisz się mówić o Jezusie Chrystusie. Nie wstydzisz się mówić o Ewangelii, nie wstydzisz się być pośrednikiem pojednania między ludźmi a Bogiem, nie wstydzisz się zagadać o Bogu przy kawie ze znajomymi i powiedzieć, posłuchaj, daj mi 5 minut, bo chcę ci coś ważnego powiedzieć, coś, co zmieniło moje życie. To nie czujesz się jak świadek Jehowy po prostu, który idzie i musi coś zrobić, ciężki obowiązek. Zauważyliście, jak oni chodzą po prostu, tak parami, jak gdzieś tam idą, to zawsze zauważyłem, że idą tak, takim najwolniejszym z możliwym krokiem. To jest taki spacer i widzę, że im się nie śpieszy naprawdę do tego, że to jest obowiązek. Jeśli nie masz poczucia wartości w Chrystusie, to będziesz się wstydził Ewangelii. To będziesz się czaił za każdym razem, żeby powiedzieć komuś o Jezusie Chrystusie. Będziesz się tego bał. Nie mówię tego, żeby ci potępić czy osądzić. Po prostu to cię nie będzie napędzać. Ale kiedy mamy wolność w Bogu, kiedy jesteśmy nowym stworzeniem, kiedy mamy świadomość tego, kim jesteśmy, to się nie boimy, tak? To lepiej nam się po prostu z tym żyje. Myślę, że przez następne tygodnie, za tydzień mamy Arka Krzywodajcia, jeszcze będę o tym mówił, ale przez następne tygodnie chciałbym mówić o tym temacie, na temat tego, kim jesteśmy w Bogu, bo to jest niezwykle. Kiedy to odkryjesz, to zaczynasz zupełnie inaczej żyć. To nie chcesz w swoim życiu żadnego grzechu. To nie chcesz się ślizgać w takie szare strefy, które jeszcze może nie są takie złe bezpośrednio, ale a kiedy nie masz tego, to jest ci obojętne. Namawiam Cię do tego, żebyś po prostu wiedział, kim jesteś w Bogu. Tego Ci życzę, żebyś miał taką świadomość. To jest lepsze życie. Amen.